I płyniemy dalej naszą łodzią podwodną, może śródziemne, Liban, ksiądz, ojciec Abuna Kazimierz Gajowy w studio. Mówiliśmy o Libanie, powiedzmy chwilę, powiedzmy coś na temat tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Taka fotografia z góry. Kto z kim i przeciwko komu teraz konspiruje?
Sytuacja jest przede wszystkim bardzo rozwojowa i konfliktowa. I konflikt, o którym troszeczkę się mówi, to od niedawna, bo on był zawsze kamuflowany, on jest przede wszystkim nie muzułmańsko-chrześcijański. Zapomnijmy o tym. To nie jest ten konflikt. Konflikt jest szyicko-sunnicki, jeżeli chodzi o religię. I podam taki przykład. W Libanie mamy bardzo wiele wiosek chrześcijańsko-sunnickich. Bardzo wiele dzielnic szyicko-chrześcijańskich czy druzyjsko-chrześcijańskich. Nie ma żadnej wioski, gdzie obok siebie w tym samym miejscu żyją szyici i sunnici. To jest bardzo dużo mówiący fakt. On mówi nie tylko o religii i o właśnie tych różnicach olbrzymich, ale przede wszystkim o polityce i tej zaciekłości. I oczywiście z tego tylko i wyłącznie powodu, że dwa gracze polityczni, bardzo ważni, bardzo silni na Bliskim Wschodzie, a mówię tutaj o takim kraju o nazwie Arabia Saudyjska, znana wszystkim wszechmi wobec, a drugim graczem właśnie jest Iran. I tak się dziwnie składa, wydaje mi się, na nieszczęście nasze na Bliskim Wschodzie, że Iran to prawie w 100% kraj o religii muzułmańskiej, ale wyznania szyickiego, a Arabia Saudyjska właśnie sunnicka. I to o te wpływy chodzi i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że jest olbrzymie parcie, niektórzy to tak nazwali jako realizacja szyickiego półksiężyca na Bliskim Wschodzie, czyli kto ma w oczach wirtualną mapę Bliskiego Wschodu, to widzi Teheran, widzi właśnie Iran, Irak, Syrię, później Liban, właśnie i aż po Palestynę, po Egipt, właśnie jak ten rozszerza się, później się kurczy ten księżyc, tych wpływów. I oczywiście każdy z tych graczy wielkich na Bliskim Wschodzie, i powiem, religia jest tam tylko przykrywką. Tak naprawdę to jest wielka polityka tych właśnie krajów i walka polityczna, walka o wpływy, ale religia tam odgrywa bardzo ważną rolę, bo jest właśnie tą przykrywką, która pozwala tych ludzi, swoich adeptów mamić. I rzeczywiście takim pionkiem, no bym powiedział nawet może laufrem, żeby nie powiedzieć królową, jest właśnie Hezbollah w Libanie, który jest założony i na wyraźną wolę i prośbę nieżyjącego już Ajatollaha Chomejniego. To był rok 1981, on jeszcze żyjący, został założony po to, i to jest naprawdę wysunięta szpica, kiedyś o takiej mówiliśmy, właśnie szpica tam właśnie na Bliskim Wschodzie. Chcemy czy nie chcemy, to ugrupowanie właśnie finansowane, wspomagane, założone przez Iran zmieniło losy niektórych krajów. No, przecież wiemy bardzo dobrze, że nie byłoby takiej sytuacji w Syrii, jaka jest, nie zostałby przy władzy Bashar al-Assad, gdyby 4 lata temu właśnie Nasrallah, czyli szef Hezbollahu, nie zdecydował, że wypożycza w cudzysłowie ponad 3000 bojowników, i to jakich bojowników? Oczywiście bez wspomagania Rosji to też by się nie ziściło. Wyobraźmy sobie, że ten Iran ma tak wielkie wpływy, chociażby w odległym, jak co do Libanu, Jemenie, gdzie też się zmienia całkowicie, można by powiedzieć, przeznaczenie tego kraju, i gdzie właśnie Arabia Saudyjska przegrywa, traci, bo po prostu te siły, które wspiera, ciągle przegrywają, ciągle są po prostu w sytuacji, bym powiedział, beznadziejnej. Nie mówiąc o tym, że całkowicie przegrała, jeżeli chodzi o wpływy w Syrii. Stąd rykoszetem dostał też Liban. I to taki porządny cios, bo jak wiemy, już to jest ponad miesiąc, kiedy to premier sunnita, premier właśnie Libanu, udający się tylko i wyłącznie z wizytą do stolicy Arabii Saudyjskiej, został tam psychicznie, nie wiem jak, emocjonalnie zmuszony do tego, że przez telewizję, oczywiście przez różne kanały transmitowaną jego wypowiedź o dymisji, gdzie jako powód podaje, że on się czuje niebezpieczny. No, a kto miałby go zabić? Tak jak jego ojca zabito, też do dzisiaj nie wiemy kto, chociaż wiemy, ale nie możemy głośno mówić, że to samo się z nim stanie, że on się czuje niebezpieczny, że nie może być po prostu nowotwór, jakim jest to ugrupowanie w Libanie, czyli państwo w państwie, że jest ono silniejsze od armii, można powiedzieć, libańskiej i że ma większe wpływy niż cały kraj i interweniuje w zaprzyjaźnionych, w cudzysłowie, można powiedzieć, krajach Libanu. Oczywiście to się nie może odbyć tym, że Liban również nie oberwie. Powiem tylko tyle, wypowiedź szefa wywiadu państwa Izrael była właśnie taka, że jak Hezbollah będzie w nas strzelał, to z Libanu nie zostanie nic. Wyobraźmy sobie, jaka to może być groźba, a że ona jest realna, to będzie można przeczytać w książce, o której mówiłem wcześniej, Życie obok wojny właśnie, bo ona dotyczy przede wszystkim tej ostatniej strasznej wojny co do Libanu, to właśnie tej wojny lipcowej z 2006 roku.
I w tym kontekście należy odczytać i zrozumieć decyzję prezydenta Trumpa o przeniesieniu ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy.
Oczywiście to jest takie przeniesienie nie tylko stolicy, ale to jest przeniesienie ciężaru i tym, czym się świat praktycznie zajmuje dzisiaj. Praktycznie zapomnieliśmy o wszystkim, zapomnieliśmy o Jemenie, zapomnieliśmy nawet i o Syrii. Już nawet przejdzie przez gardło naszemu prezydentowi Trumpowi w Stanach Zjednoczonych, że już niech ten Bashar al-Assad zostanie, a pamiętamy słowa poprzednika. W żadnym wypadku. Pierwsza rzecz, Bashar al-Assad musi odejść, jak to ktoś w polskiej polityce mawiał, musi odejść. No, dzisiaj to wszystko już tak troszeczkę zmiękczało, się całkowicie inaczej mówi, ale żeby to przeszło i żeby o tym zapomnieć, żeby się tego nawet nie wstydzić, nie krępować, że to właśnie nie wyszło, no to rzućmy się po prostu na Jerozolimę. Myślę, że to jest porównywalne z decyzją Komisji Europejskiej wczorajszą. To dotyczy też, żeby zapomnieć o tym, że jak słyszymy, może do kwietnia nie będzie rządu w takim wielkim, ważnym kraju, jakie są Niemcy, że nie wiem, we Włoszech praktycznie można powiedzieć jest bieda, bo człowiek, który miał miliony, ma dzisiaj tylko tysiące, no to jest biedny. No wiadomo, on to przeżywa może bardziej. Ja mam przyjaciół bardzo dużo we Włoszech, bo tam przez 4 lata studiowałem kiedyś, także po prostu jest wiele, wiele innych problemów, nie mówiąc już o Brexicie i o wszystkich innych, po prostu no teraz będziemy mówić o Polsce. Będziemy przecież korespondent, który przed chwilą mówił o prasie niemieckiej, no właśnie pokazał, no wszyscy rzucili się jak psy na kość. No, pocieszenie jest wielkie, że nie naród niemiecki, bo ci, którzy później internauci i inni komentatorzy, prosty lud, no raczej jest pozytywny dla nas niż dla tej decyzji.
A nam pozostaje poprosić Abunę o życzenia dla słuchaczy Poranka Wnet.
Ja myślę, że mam tylko jedno słowo, dwa słowa razem i to wypowiem. To nie moje, to słyszane czy śpiewane nawet, abyśmy byli jedno. Myślę, że to jest jedyna noc, gdzie będziemy jedno. Gdzie będziemy właśnie przed tym żłóbkiem, przed tym dziecięciem. Przecież widzimy w nim Boga, bo widzimy w nim Zbawcę, bo widzimy w nim Mesjasza. I wiemy, co już się dokonało. To jest tylko pamiątka tego wszystkiego. I tam, jak w tej grocie betlejemskiej, nie tylko pasterze, ale i królowie, którzy przyszli, byli jedno. Abym powiedział, że cała ekologia też, bo tam miał swoje miejsce i wół, i nawet osioł. I każdy był tam potrzebny. Każdy. I król, i pasterz, i ta ekologia. Tam nie tylko człowiek, ale wszechświat się zjednoczył. Czyli powtórzę, życzę sobie przede wszystkim, panu redaktorowi, słuchaczom Radia Wnet, całej ekipie i całemu naszemu narodowi, Polsce, ale również mojej drugiej ojczyźnie, właśnie Libanowi, abyśmy byli jedno. Resztę się już załatwi.
Kazimierz Gajowy był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studio. Na zegarze 9:32 słuchają Państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest 21 grudnia. Już jasno na zewnątrz, ale to jest najkrótszy dzień w roku. Trochę ponad 7 godzin trwa. Dzisiaj też zaczyna się kalendarzowa zima. A teraz, proszę Państwa, czas na Lecha Rusteckiego.